Witamy w podcaście Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, stworzonym w ramach projektu Procesy Tumskie – nowoczesna forma upowszechniania wiedzy. To niezwykła okazja, by zajrzeć za kulisy pracy prawnika i zobaczyć, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. W naszym podcaście omawiamy symulowane procesy, w których biorą udział studenci naszej uczelni oraz prowadzący, który na bieżąco komentuje przebieg sprawy, dzięki czemu możecie lepiej zrozumieć prawniczą rzeczywistość. Procesy Tumskie to projekt zrealizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez ministra edukacji i nauki. Zapraszamy do słuchania.
Rozprawa, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2024 roku, była ostatnią rozprawą w sprawie przed Sądem Pracy, której przedmiotem było odwołanie pracownika od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. To jest tak zwanego rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem zarówno na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę, a także właśnie w trybie tak zwanym dyscyplinarnym, to jest bez zachowania okresu wypowiedzenia. To rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest najbardziej dotkliwym dla pracownika sposobem ustania stosunku pracy, jednocześnie jednak również najbardziej trudnym dla pracodawcy rozwiązaniem umowy o pracę. O tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie może pracodawca rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, stanowi artykuł 52 Kodeksu Pracy. Tam zostały wskazane trzy podstawy rozwiązania umowy o pracę. To jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, drugie, popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, a także trzecia przyczyna, zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. W rozpoznawanej sprawie pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem, uznając zachowanie pracownika za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tak jak wcześniej wskazano, rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia jest najbardziej dotkliwym dla pracownika sposobem rozwiązania umowy o pracę, gdyż pracownik, jak to się mówi, z dnia na dzień traci dotychczasowe źródło utrzymania. Jednak konsekwencje są nie tylko finansowe, ale również bardzo uciążliwą konsekwencją jest to, że pracownikowi, który otrzymuje na świadectwie pracy informację, że został zwolniony w trybie artykułu 52 Kodeksu Pracy, bardzo trudno jest znaleźć nową pracę, gdyż jest postrzegany jako pracownik zły, nierzetelny. Pracownik, który również może w nowym zakładzie pracy w sposób ciężki naruszyć podstawowe obowiązki pracownicze. Dlatego też często pracownicy podejmują się trudu odwołania od tego sposobu rozwiązania umowy o pracę do sądu pracy. W takiej sytuacji, gdy zostanie złożony pozew do sądu, pracownik musi jedynie wskazać okoliczności, że otrzymał takie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę i wskazać, że nie zgadza się z tym, gdyż uznaje to za niesłuszne lub niezgodne z przepisami prawa pracy. Po złożeniu pozwu do sądu przez pracownika, pracodawca musi wykazać w toku postępowania, że wskazana przyczyna rozwiązania umowy o pracę jest zasadna, a rozwiązanie dokonano zgodnie z przepisami prawa pracy. Zatem, proszę Państwa, cały ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy, a należy podkreślić, że ustawodawca na pracodawcę nakłada bardzo dużo obowiązków, aby pracodawca dokonał w sposób prawidłowy takiego rozwiązania umowy o pracę. Przede wszystkim oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi zostać złożone na piśmie. Musi tam być wskazana przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie to musi być tak złożone, aby nie upłynął miesiąc od tego, kiedy pracodawca dowiedział się o przyczynie rozwiązania umowy o pracę, a złożeniem tego oświadczenia. W rozpoznawanej sprawie pracodawca, jak zostało to ustalone przez sąd, na początku procesu zachował wszystkie warunki formalne. Oświadczenie zatem zostało złożone na piśmie, został zachowany jednomiesięczny termin od czasu, gdy członek zarządu dowiedział się o przyczynie rozwiązania umowy o pracę, a wystąpieniem tego zdarzenia, została też wskazana przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Właśnie ten wymóg wskazania przyczyny rozwiązania umowy o pracę w treści pisemnego oświadczenia jest bardzo istotny, gdyż przyczyna musi być konkretna i wykazana przez pracodawcę. Sąd pracy dokonuje sprawdzenia tej przyczyny, która była podstawą rozwiązania umowy o pracę, jedynie w zakresie wskazania przez pracodawcę tej przyczyny. Żadne inne okoliczności nie mogą być badane, nie mogą być podstawą rozwiązania umowy o pracę niż te, które literalnie zostały wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę. W naszej sprawie jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę podano wydarzenie w dniu 12 lutego 2023 roku. Według pracodawcy w tym dniu powód miał w pracy spożywać środki odurzające. Powód stanowczo zaprzeczył temu, aby spożywał narkotyki w tym dniu, a także w innych dniach. Dla sądu było oczywistym, że jeśli pracodawcy udałoby się wykazać, że powód spożywał na terenie zakładu pracy w tym dniu narkotyki, byłaby to podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, powództwo zostałoby oddalone, rozwiązanie umowy o pracę zostałoby uznane przez sąd jako zasadne. Podkreślenie jednak wymaga, że to pracodawca winien był wykazać konkretność, prawdziwość tej przyczyny. Na rozprawie w dniu 5 grudnia 2024 roku stawiły się obie strony wraz z pełnomocnikami. Obie strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Pełnomocnik powoda podtrzymał żądanie odszkodowania.
Na ostatnim terminie rozprawy Państwo zmodyfikowali żądanie pozwu i w miejsce przywrócenia do pracy wnieśliście Państwo o odszkodowanie.
Zgadza się Wysoki
Takie
Sądzie.
Takie stanowisko nadal podtrzymujecie.
Zgadza się Wysoki Sądzie. Po konsultacji z moim klientem doszliśmy do wniosku, że niemożliwym jest przywrócenie do poprzedniego stanu rzeczy.
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w przypadku gdy pracownik odwołuje się od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, przysługują mu dwa roszczenia alternatywne. To jest albo żądanie przywrócenia do pracy, albo żądanie odszkodowania. W tej sprawie powód początkowo żądał przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy, a następnie w toku postępowania zmodyfikował żądanie w ten sposób, że wniósł o odszkodowanie. Prawo pracy dopuszcza taką możliwość. Przy żądaniu odszkodowania ważna również jest kwestia jego wysokości. Przepisy kodeksu pracy wyraźnie wskazują, że można żądać odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w kwocie wysokości wynagrodzenia do czasu, kiedy umowa miała trwać, jednak nie wyższej niż okres wypowiedzenia. W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik powoda wniósł o zasądzenie maksymalnie możliwej kwoty, to jest kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia. Pełnomocnik strony pozwanej wniósł o oddalenie powództwa. Na rozprawie zostały przesłuchane obie strony. To jest zarówno powód, jak i w charakterze strony pozwanej, która w niniejszej sprawie była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prezes zarządu. Wprawdzie dowód z przesłuchania stron jest dowodem co do zasady subsydiarnym, lecz w sprawach tego rodzaju jak odwołanie od rozwiązania umowy o pracę, sąd pracy w zdecydowanej większości spraw dopuszcza dowód z przesłuchania stron. Na wcześniejszych rozprawach w toku postępowania sąd w niniejszej sprawie przesłuchał wszystkich wnioskowanych świadków.
to jest osób bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach. Współpracownika pana Powoda, osoby ochroniarzy, którzy dokonali zatrzymania Powoda i których twierdzenia było podstawą do ustalenia przez pracodawcę, że Powód był pod wpływem narkotyku, a także dwóch policjantów, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia. Niestety oprócz zeznań świadków pracodawca nie przedstawił żadnych innych dowodów, które mogłyby być podstawą do uznania rozwiązania umowy o pracę za prawidłowe. Jak wynikało z zeznań prezesa strony pozwanej, podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę, oparł się on jedynie o treść notatki służbowej przedstawionej mu przez pracowników ochrony. Nie rozmawiał osobiście ani z tymi pracownikami, ani też z Powodem. Pan podejmował decyzję o rozwiązaniu z Powodem umowy o pracę?
Tak.
Ja podjęłam decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z Powodem. Na jakiej podstawie?
No naruszył, ciężko naruszył, tak? Podstawowe obowiązki pracownika i to wynika wprost z kodeksu pracy, 52 artykuł. Paragraf 1, tak? No poprzez możliwe naruszenie zdrowia, nawet życia pracowników, będąc tak w stanie po zażyciu środków odurzających w zdarzeniu z 22 lutego.
Z tego, co wiem, to Powód 22 lutego 2023 roku pracował po spożyciu narkotyków. Skąd ma pan tą wiedzę?
Wynika to z notatki.
Przepraszam, bo nie był pan z tego, co ja zapoznałam się z aktami.
O tej godzinie już nie pracuję.
Właśnie tak myślałam. A ja nie byłem osobiście świadkiem tego zdarzenia. I właśnie dlatego, skąd ma pan tą wiedzę?
Wynika to wprost z danej mi notatki służbowej personelu ochrony, tak.
Moja wiedza wynika z notatki służbowej pracowników ochrony. To jest ta notatka, która jest w aktach sprawy, którą państwo złożyliście w aktach sprawy. Tak tylko się upewniam. Pan osobiście rozmawiał z pracownikami, czy tak dał im pan wiarę?
Ja swoim pracownikom ochrony daję pełną wiarę, więc...
Ja swoim pracownikom ochrony daję pełną wiarę, więc nie rozmawiał
nie.
pan z pracownikiem. A czy z panem Powodem pan rozmawiał?
Też nie.
Ze strony prezesa była to bardzo ryzykowna decyzja, bardzo odważna decyzja. Działając w pełnym zaufaniu do pracowników, nie sprawdził, czy faktycznie wskazane przez nich okoliczności, że Powód był pod wpływem narkotyków, mają silne odzwierciedlenie w dowodach. Pracownik w toku postępowania zaprzeczył wszystkiemu, co mu się zarzucało. To jest, że spożywał środki odurzające, narkotyki, a ciężar dowodu w niniejszej sprawie spoczywał na pracodawcy. Po przesłuchaniu stron, kiedy pełnomocnicy nie złożyli żadnych więcej wniosków dowodowych, sąd stwierdził, że postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone i udzielił głosu stronom. Jako pierwszy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, mowę końcową przedstawił pełnomocnik Powoda. Pełnomocnik Powoda jednoznacznie podkreślił, że pracodawca, wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi, nie udowodnił, że faktycznie zarzucone Powodowi spożywanie narkotyków zostało udowodnione. Pełnomocnik strony pozwarnej w obszernej mowie końcowej powołał wszystkie możliwe argumenty, aby wykazać, że zgodnie z wiedzą i doświadczeniem życiowym oczywistym było, że Powód był po spożyciu narkotyków.
Wysoki sądzie, w oczach strony pozwanej, ale mamy też nadzieję, że w oczach Wysokiego Sądu zdarzenie z dnia 11 lutego 2023 roku stanowiło nie tylko poważne naruszenie regulaminu pracy, ale przede wszystkim zasad bezpieczeństwa, a na te poświadczenia stoi kilka ważnych i znaczących okoliczności. Po pierwsze, Powód, przebywając w szatni męskiej, został zidentyfikowany przez pracowników ochrony jako osoba mogąca znajdować się pod wpływem środków odurzających. Czy w takich okolicznościach przeprowadzenie jakichkolwiek testów było zasadne? Tak i owszem. Dlatego, że zgodnie z właśnie ratio legis wprowadzenia w kodeksie pracy takich unormowań pozwalających pracodawcy na przeprowadzenie testów było nie tylko usprawnienie procesu kontroli przed to, żeby tutaj uprawnione organy gdzieś tam nie musiały dochodzić do skutku i czekać na ich działania, ale również zapobieżenie w sytuacji niebezpiecznych miejscach pracy, które mogłyby powstać w, jak u nas tutaj w zakładzie pracy u mojego mocodawcy. Jest to, jak tutaj wielokrotnie wskazało, nie tylko w uzasadnieniach do samego projektu ustawy, ale również do przepisach czy orzecznictwie, jest to tak zwana prewencja kontrolna. To jest taka, która przeprowadza się właśnie co do zasady wobec pracowników, u których w sposób bezpośredni widać, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Mówię nietrzeźwości dlatego, że te przepisy co do alkoholu stosują się również do narkotyków, więc powiedzmy tutaj cytując uzasadnienie, lub zaistnieje już sama uzasadniona obawa przebywania w takim stanie. W obecnym stanie sprawy taka uzasadniona obawa jak najbardziej była. Gdyż każdy z nas tutaj siedzących przyzna, że w miejscu, gdzie jest wyczuwana tak silnie i intensywnie woń marihuany, przyzna, że pierwsza myśl, która mu przychodzi do głowy, to jest, ktoś tutaj musiał być, kto tutaj akurat spożywał ten środek odurzający. Więc pracownicy ochrony, wyczuwając taką woń już nie po raz pierwszy, a wręcz któryś tam z kolei, i wiedząc pracowników, którzy w bardzo szybkim tempie, wręcz można powiedzieć, wybiegają z szatni, pierwszą myślą, której przyszło i skojarzenie było to, że to są oni odpowiedzialni za ów stan. Testy przeprowadzone na miejscu wobec pana Powoda wykazały obecność środków odurzających w jego organizmie. Co więcej, warto dodać, że dostarczony przez niego materiał dowodowy miał pewne wątpliwości co do jego autentyczności, co wskazuje na próbę manipulacji tymi wynikami badań. Stąd tutaj takie proste pytanie, skoro pan Powód się tu od początku niewinny i wiedział, że no nie ma sobie nic do zarzucenia, czemu jego zachowanie było oględnie mówiąc nerwowe? Gdyż nie mówię ja tylko tutaj o próbie manipulacji wynikami badań, ale przede wszystkim na niszczeniu mienia, czy też takim dosyć nerwowym zachowaniu, nerwowych ruchach szybkich, czy też niespójnych odpowiedziach. Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę była podyktowana nie tylko ochroną tutaj regulaminu pracy, ale przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, gdyż zgodnie z artykułem 94 Kodeksu Pracy podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie jego bezpieczeństwa w miejscu pracy nie tylko wobec jednego pracownika, ale wobec całego zakładu. Dopuszczenie do pracy osoby, wobec której istnieje chociażby podejrzenie znajdowania się pod wpływem środków odurzających, mogłoby wpłynąć nie tylko na to, że narażenie jest na bezpieczeństwo sam pracownik, ale też inne osoby tam się znajdujące, czy jak przyznał w przesłuchaniu pozwany, również mienie całego zakładu. Powód, który zajmował stanowisko jako operator routera, zajmował stanowisko i też wymagał do tego kwalifikacji, które wymagały od niego pełnej sprawności psychofizycznej. Więc jeżeli istniało choćby cień wątpliwości co do tego, że może on się znajdować pod wpływem środków, które ten stan w jakikolwiek sposób ograniczają, bezapelacyjny jest fakt, że powinien być od razu od tego stanowiska zabrany i nie powinien wykonywać żadnych czynności, które mogłyby się związać z jakąkolwiek niebezpieczeństwem. Po swoich twierdzeniach próbuje trochę zmniejszyć wagę całych zdarzeń, wskazując na to, że właśnie zażyte przez niego krople do oczu mogły mieć wpływ na to, w jakim stanie się znajdował, a przede wszystkim na stan jego wzroku, czy też zaczerwienienia. No, na te okoliczności zdrów nie mamy poparcia w dowodach, a słowa pana Powoda, który, no jak już można wskazać, już raz został ukarany dyscyplinarnie, więc jego stosunek co do obowiązków pracowniczych jest, lekko mówiąc, lekceważący, nie wskazując już na może mocniejsze epitety. I co ważne, należy podkreślić, że zachowania pozwanego nie miały na pewno charakteru dyscyplinarnego. Decyzja o zwolnieniu pracownika była podyktowana i podjęta na podstawie obiektywnych przesłanek.
Pełnomocnik strony pozwanej powołał przede wszystkim zeznania strony pozwanej w zakresie, w jakim prezes zarządu podkreślił, że praca Powoda na tym stanowisku pod wpływem środków odurzających byłaby nie tylko zagrażająca interesowi pracodawcy, mogłaby narazić pracodawcę na straty materialne, ale przede wszystkim było również zagrożeniem dla zdrowia i życia Powoda, a także innych pracowników.
Jak ocenia pan potencjalne ryzyko dla zakładu pracy wynikające z zachowania powoda, gdyby znajdował się pod wpływem środków odurzenia?
Ale tak konkretnie dla tego zakładu Jasne. Pracy, jakie byłyby ewentualne konsekwencje? Znaczy, bo wiadomo, że no, z każde przyjście, tak, tylko ale... że dla tego dokładnie zakładu
tak.
pracy.
Tak, pan był operatorem routera, dzięki któremu, dzięki szybko obrotowemu wiertłowi, tak, można było przecinać płytki PCB. Praca takiego powoda polegała na umieszczeniu takiej płytki, a następnie zabezpieczeniu jej. Jeżeli by pod wpływem przepuszczania, tak, środków odurzających źle wprowadził tą płytkę, mogłaby ona wystrzelić i tym samym narazić nie tylko zdrowie i życie powoda, ale też innych pracowników, już nie mówiąc o niszczeniu mienia.
Po mowie końcowej stron sąd zamknął rozprawę i wszyscy obecni, to jest zarówno strony, pełnomocnicy stron, jak i publiczność, opuścili salę rozpraw. W czasie narady sędziowskiej nikt nie mógł być na sali. Sprawy z odwołania pracownika od rozwiązania umowy o pracę rozpoznawane są w składzie: jeden sędzia zawodowy jako przewodniczący i dwóch sędziów ławników. Narada nad wyrokiem objęta jest tajemnicą, zarówno narada, jak i głosowanie. Głosują odpowiednio najpierw ławnicy, a potem sędzia przewodniczący. Decyduje większość głosów. Po tym, jak skład sędziowski uzgodnił wyrok, protokolant spisał wyrok, a następnie wyrok został podpisany przez cały skład sędziowski, protokolant wezwał wszystkich do sali rozpraw na ogłoszenie wyroku. W niniejszej sprawie strony i publiczność stawili się na rozprawie i przewodniczący odczytał sentencję wyroku. W wyroku tym sąd uwzględnił żądanie pozwu w części.
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 5 grudnia 2024 roku. Sąd rejonowy we Wrocławiu, 10 Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie tu obecnym. Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2024 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa Jana Janowskiego przeciwko Sang Ming Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu o odszkodowanie w punkcie pierwszym zasądza od strony pozwanej Sang Ming Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powoda Jana Janowskiego kwotę 1840 zł brutto tytułem odszkodowania. Dalej idące powództwo oddala wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. W punkcie czwartym koszty zastępstwa procesowego stron wzajemnie znosi. W punkcie piątym koszty sądowe zalicza na rachunek Skarbu Państwa.
Sąd uwzględnił żądanie co do zasady, to jest uznał, że roszczenie pracownika co do zasady zasługuje na uwzględnienie z uwagi na to, że pracodawca niestety wbrew artykułowi 6 kodeksu cywilnego nie wykazał wskazanej przyczyny rozwiązania umowy o pracę za prawdziwą. To jest nie wykazał, że faktycznie pracownik spożywał środki odurzające na terenie zakładu w dniu 12 lutego 2023 roku. Nie miały znaczenia żadne inne okoliczności podnoszone przez pracodawcy, gdyż nie zostały one wskazane w sposób wyraźny w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę. Uwzględniając jednak żądanie co do zasady, sąd nie zasądził na rzecz pracownika takiej kwoty odszkodowania, jaką pracownik żądał, z uwagi na to, że powód nie pracował u strony pozwanej dłużej niż 6 miesięcy, a zatem okres wypowiedzenia w przypadku powoda stanowiłby 2 tygodnie, dlatego też zasądził sąd jedynie kwotę odszkodowania odpowiadającą wysokość wynagrodzenia za 2 tygodnie, a nie tak jak żądał powód kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia. Sąd w punkcie 2 wyroku oddalił dalej idące powództwo. Sąd nie zasądził kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony powodowej, pomimo że pracownik wygrał proces co do zasady, z uwagi właśnie na to, że jedynie częściowo uwzględnił żądanie odszkodowania. Zatem sąd uznał, że koszty zastępstwa procesowego stron należy znieść.
Sąd również nadał wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na to, że sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności co do wysokości jednomiesięcznych zarobków pracownika liczonych jako ekwiwalent za urlop. W niniejszej sprawie kwota zasądzona przez sąd w punkcie pierwszym wyroku była kwotą niższą niż jednomiesięczne zarobki pracownika, dlatego sąd nadał wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności w całości. Natomiast sąd nie zasądził od żadnej ze stron kosztów sądowych. Koszty sądowe zostały zaliczone na rachunek Skarbu Państwa.
Procesy tumskie to nowatorski projekt Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, mający na celu propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sądów, prokuratury oraz profesjonalnych pełnomocników. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.